Tomasz Wybranowski tak tajemniczo zapowiedział mojego gościa, ale ci z was, drodzy słuchacze, którzy znają dokładnie historię współczesnego rocka polskiego, dokładnie już chyba wiedzą. Paweł Oziabło, obecny gitarzysta oddziału zamkniętego, ale nie o oddziale zamkniętym będziemy dzisiaj, Paweł, mówić, a o twoich projektach solowych, jak i o, nazwijmy to, chyba ważniejszych niż sam oddział dla ciebie osobiście, prawda?
No to są na pewno projekty bliskie mojemu sercu, które trwają już od lat i część z tych właśnie zespołów, o których mam nadzieję porozmawiamy, gra też do dzisiaj.
Zacznijmy od twojego dzieciństwa. Miałeś 8 lat i miałeś zostać perkusistą. Zrezygnowałeś z tego zaszczytnego fachu z jakichś bardzo pobudek osobistych, bo coś, wytłumacz się z tego.
No tak właśnie, jak byłem jeszcze bardzo mały, to moim pierwszym instrumentem była perkusja własnego projektu, którą sam zbudowałem.
To znaczy, z czego ona była?
To była, no to mogę sprzedać patent dla młodych perkusistów, którzy by chcieli zbudować sobie sami swój pierwszy zestaw. Była to antena taka starego typu, która odbierała tylko jedynkę i dwójkę. Jeżeli ją się postawi pionowo, to jest doskonała rama perkusyjna. I można było wtedy z lewej strony i z prawej strony nadziać po jednym tomie. Mhm. Werbelek to był taki garnek, miałem jeden talerz i kawałek werbla w sumie, bo mój tata grał też na perkusji, gitarze, na wielu instrumentach, jakieś tam szczątkowe elementy perkusji w domu były. I miałem jeszcze z przodu, żeby to wszystko wyglądało jak perkusja, bo nie miałem centrali, to postawiłem sobie taki znak, uwaga, głębokie wykopy, żeby osłonić po prostu mnie za tym zestawem, żeby coś tam wstało. I tak to wyglądało. I na tym sobie grałem.
I dlaczego nie zostałeś polskim Bonhamem?
Myślę, że dlatego, że bardzo szybko zorientowałem się, że perkusiści mają najwięcej sprzętu do noszenia. Jest to instrument kompletnie niemobilny i zawsze są z tyłu, a chciałem stać z przodu. Śpiewać jak już nie umiałem i nigdy jakby no nie dążyłem w tą stronę, żeby zostać wokalistą, więc uznałem, że gitara to jest optymalne rozwiązanie.
Czyli jak Borysewicz śpiewał, chciałem być wielką gwiazdą rocka, prawie jak Rolling Stone. I tak ci się chyba udało jednak, patrząc dokąd doszedłeś. Długo ćwiczyłeś perkusję?
Perkusja tak naprawdę jest takim moim drugim instrumentem do dzisiaj. Później miałem różne epizody, nawet występowałem jako perkusista też z kilkoma zespołami. I do dziś gram, ale tylko amatorsko i tylko w swoich projektach do swoich nagrań. Jeżeli nie mam akurat pod ręką dobrego perkusisty, to sam siadam za zestaw, nagrywam partię. Później to edytuję oczywiście, bo aż takim orłem nie jestem. Muszę po prostu nagrywać wiele razy, wykonywać wiele podejść, ale zawsze jakby ten efekt, który chcę uzyskać, udaje mi się uzyskać samodzielnie.
Proponuję teraz, aby było muzycznie jak w Minimaxie, pewnego wielkiego artysty radiowego. Zanim przejdziemy do twojej gitarowej kariery, posłuchajmy takiego projektu Acoustic Works w utworze Silent Hill. A co to za projekt? A to będziemy o tym mówić. Opowiadałeś mi kiedyś, Paweł, na temat swoich gitarowych mistrzów, którzy cię pasjonowali i na których, że tak powiem, legendzie zbudowałeś swoją gitarową całą karierę. Kto to był i jaki typ muzyki grali lub grają, bo cały czas jeszcze są szczęśliwi i żyją. I dlaczego akurat ci?
Zawsze interesowała mnie muzyka klasyczna. Ale z racji tego, że nie grałem na instrumentach klasycznych, a sięgnąłem za gitarę elektryczną, taką moją pierwszą inspiracją został Yngwie Malmsteen. Szwedzki wirtuoz grający jest w zasadzie ojcem metalu neoklasycznego. I pamiętam, że już na początku mojego grania byłem powalony jego techniką, kopiowałem wszystkie zagrywki, wzorowałem się na nim w 100%, ale pewnego dnia mój kolega powiedział mi, że jest jeszcze jeden gość, który się nazywa Jason Becker i że jest dużo młodszy i dużo lepszy niż Yngwie Malmsteen. Musiałem to sprawdzić i rzeczywiście Jason Becker jest taką moją główną inspiracją do dzisiaj. Bardzo lubię jego utwory i pomimo tego, że już jakby zaprzestałem ich grania na co dzień, to przez cały czas do tego wracam. Jeszcze, jeżeli miałbym wymieniać moich ulubionych gitarzystów, to jest to na pewno Marty Friedman, jest to też gitarowy partner Jasona Beckera.
Właśnie.
Oni właśnie grali kiedyś w takim zespole Cacophonii, później Friedman zaczął grać w Megadethie, a Jason Becker zastąpił Eddie'ego Van Halena i Stevie'ego Vai'a w zespole Davida Lee Rotha. Także dwie piękne kariery i gitarzyści pod każdym względem doskonali.
Mówiłeś też o Stevie Lukaterze. Powiedzmy sobie, że ten pan to reprezentuje zespół, gdzie ponoć, i ja się z tym zgodzę, grali najlepsi muzycy świata w ogóle kiedykolwiek, bo w zespole Toto, przypomnijmy młodszym słuchaczom, grali muzycy, którzy nagrywali z takimi ludźmi jak Michael Jackson, Madonna, i można powiedzieć, że Steve Lukather zaliczył podobno około 1000 płyt, podobnie jak Steve Porcaro i jego koledzy, a więc zespół Toto to w ogóle taka legenda najlepszych mistrzów, którzy w końcu postanowili grać pod własnym szyldem.
No tak, zdecydowanie Steve Lukather zaimponował mi bardzo z tego względu, że potrafił się opanować na instrumencie i to jest jego wielka siła, ponieważ posiada nienaganną technikę, potrafi zagrać każdy rodzaj muzyki. I widziałem z nim kiedyś taki wywiad, w którym powiedział, że oczywiście ogląda YouTube'a, ogląda młodych gitarzystów i widzi te wszystkie popisy gitarowe, ale mówi, ale kto zagra z Quincy Jonesem? Kto zagra te parę dźwięków, tak jak ja? Nikt.
No tak.
I ma rację. I też jakby skłonił mnie do tego, żeby sięgać też w inne rejony i żeby grać na gitarze bardziej wszechstronnie.
Powiedzmy od razu, że Quincy Jones to też ojciec sukcesu tak naprawdę Michaela Jacksona w dużym stopniu. Nie ujmując nic wielkiemu mistrzowi popu. Ile lat uczyłeś się na gitarze grać, zanim poczułeś, że nie boisz się wyjść już na scenę jako wirtuos? Kiedy poczułeś pewność swoich umiejętności i wielkość swojego talentu?
No, tak bardzo pompatycznie to zabrzmiało. Dziękuję.
No umówmy się, drodzy słuchacze, że Paweł Ziabło, jeżeli nie będziemy tutaj licytować się, ale na pewno to jest pierwsza trójka polskich gitarzystów, tak w moim mniemaniu.
Bardzo mi miło, naprawdę dziękuję za te słowa. Kiedy to się zaczęło? Myślę, że bardzo wcześnie. Już od samego początku jakby chciałem występować. Znałem tak naprawdę kilka piosenek i chciałem to już pokazać, nie wiem, w gronie rodziny, zagrać dla wujka, dla cioci, parę kawałków.
Ile to trwało, zanim poczułeś to? Około 3 lat? 4?
Tak naprawdę pierwszego utworu na gitarze nauczyłem się w momencie, w ten sam dzień, w który dostałem instrument.
Czyli można powiedzieć, urodziłeś się po to, żeby grać na gitarze.
No myślę, że tak. I był to utwór autorski mojego taty, bo kiedyś grał w takim zespole, który się nazywał Monsuny, na studiach.
O proszę.
Era big beatowa i pokazał mi jeden kawałek.
Tradycja.
4 chwyty. C-dur, A-mol, D-mol i G7.
Czy w twojej rodzinie ktoś jeszcze gra na gitarze, znaczy może inaczej, czy w ogóle muzykuje?
Tak, mój młodszy brat Piotrek jest multiinstrumentalistą. Tak w zasadzie z powołania to jest perkusistą, ale gra też na klawiszach, gitarze, basie, jest wokalistą i występuje, no jako wokalista ostatnio.
Drodzy słuchacze, Paweł przygotował nam niespodziankę dotyczącą Piotra, ale o tym potem nie będziemy zdradzać niespodzianek, a teraz posłuchajmy kolejnego utworu z projektu tajemniczego projektu Acoustic Works, tym razem polski tytuł Człowiek na krawędzi. To był projekt, po raz drugi już dzisiaj zagraliśmy projekt Acoustic Works, nie zdradzając tajemnic, co to takiego jest i może w końcu przyszedł czas, aby opowiedzieć Państwu, dlaczego to stowarzyszenie Pawła Oziabły gramy ten projekt. Paweł, co to jest takiego Acoustic Works?
Acoustic Works jest to projekt, który założyłem razem z moim przyjacielem Kamilem Budzińskim jeszcze na studiach.
Czy to ten sam Kamil Budziński, który przez moment był wokalistą Divine Whip?
Tak, Kamil był wokalistą Divine Whip, wcześniej występował z takim heavy metalowym zespołem Hellraiser. On nagrywał też z różnymi wykonawcami z Białegostoku, nawet z hip-hopowcami zrobił bardzo dobry kawałek z zespołem Non Connexia. Nikt nie wierzy we mnie. Napisał im refren do tego kawałka, zagrał na gitarze i zaśpiewał.
Czyli to wszystko, co słuchaliśmy dotychczas w dzisiejszym, przypomnę, czwarty poranek wnet z gospodarstwa agroturystycznego Relax w Teremiskach. Gościem jest Paweł Oziabło, oddział zamknięty i nie tylko. Wracamy do tego wątku. Co to jest za projekt? Dlaczego ci się przyśnił i dlaczego go realizujesz?
Początki Acoustic Works to tak naprawdę totalny przypadek. Na samym początku, kiedy poznałem Kamila, grałem w heavy metalowym zespole Krak i on grał w zespole Hellraiser. I tak chcieliśmy go przechwycić do naszego zespołu, taki mieliśmy niecny plan, ponieważ śpiewał jak Bruce Dickinson z Iron Maiden. I grając tą stylistykę muzyczną, to jest jakby wiadoma sprawa, że taki wokalista jest bardzo potrzebny. No ale wtedy Kamil nie chciał z nami grać, bo po prostu powiedział, że gra taką muzykę ze swoim zespołem i w zasadzie tak naprawdę dwa składy niewiele się różnią. I został przy swoim. I później po kilku latach spotkaliśmy się w sklepie muzycznym w Białymstoku i akurat testowałem sobie gitarę akustyczną i przyszedł, zaczął śpiewać. Oczywiście jakieś numery Iron Maiden poleciały w wersjach akustycznych i powiedział, że może byśmy to nagrali. I tak zrobiliśmy pierwszą płytę.
Z drugiej strony, kiedy słucham was i waszego repertuaru, to słyszę bardziej wpływy rocka amerykańskiego jednak niż brytyjskiego. Takie dobre mam wrażenie?
Tak, to jest bardzo dobre wrażenie i wielokrotnie spotkałem się z taką opinią, że brzmimy jak, że słychać w tym nutę nawet amerykańskiego country.
Tam jest wszystko praktycznie, co związane z Ameryką.
Może właśnie dlatego Kamil jest teraz w Ameryce.
Aha, i kiedy macie kolejny wspólny występ, skoro jesteście na dwóch różnych kontynentach? Jak to godzicie?
Nagrywamy w tej chwili, kończymy w zasadzie naszą drugą płytę przez internet, a fizycznie myślę, że spotkamy się w tym roku w okresie wakacyjnym i coś na pewno zagramy w Stanach.
A ja zaproponuję tym razem kolejny utwór w języku polskim waszego projektu Acoustic Works, Idąc Samotnie. No i za nami Acoustic Works, twój, można powiedzieć, dla mnie główny projekt, jakim związałeś się z moją audycją Polish Chart jeszcze w dawnych czasach, bo przypominam sobie, że tak pierwszy raz zagrałem Silent Hill chyba jeszcze zanim to było w okresie, kiedy nadawaliśmy program w Nir FM u Tomka, a więc już spory szmat czasu, a teraz będziemy lada moment lansować twój nowy utwór, ale o tym później. Jest taki zespół, którym gdzieś tam twoje losy się związały w roku 2012, My Legend. Gdybyś miał powiedzieć, jaki gatunek ten zespół grał i co to była za formacja?
Jaki gatunek? Tak eksperymentalnie nazwaliśmy to jako shred step. Była to taka fuzja muzyki elektronicznej i ciężkich gitarowych riffów. Początki tego zespołu wyglądały w taki sposób, że chciałem nagrać swoją płytę solową. Miałem kilka utworów instrumentalnych i zawsze miałem jakieś takie szczęście do wokalistów, że poznawałem naprawdę, no bym powiedział, głosy nawet w skali Polski topowe, w moim odczuciu. I zaproponowałem współpracę Michałowi Skrockiemu, wokaliście My Legend. Przesłałem mu swoje utwory solowe i tak w zasadzie z myślą, żeby to po prostu przesłuchał i zobaczył, w jakiej stylistyce chciałbym się poruszać. No i Michał odesłał mi po prostu nagrany kawałek, zaśpiewał część moich solówek. Troszeczkę trzeba było to oczywiście pozmieniać, ale na tyle mi się to spodobało, że plany nagrania płyty solowej po prostu zeszły na drugi plan i wtedy ówcześnie skupiłem się na tym projekcie My Legend i zaczęliśmy nagrywać. I w ten sposób powstała nasza epka.
Paweł, kto grał na perkusji w tym zespole?
Na perkusji w tym zespole grał mój brat, Piotrek Oziabło.
A więc wynika z tego, że wasza rodzina jest bardzo muzykalna, jeszcze mówiłeś tam o tacie, czyli tak jak sięgasz pamięcią, to rodzina Oziabłów była zawsze muzykalna, jeszcze twoi dziadkowie i tak dalej, czy to się gdzieś dopiero narodziło w taty pokoleniu?
Myślę, że to się narodziło już w pokoleniu dziadków, ponieważ nasz dziadek i nasza babcia prowadzili amatorski teatr na początku jeszcze wcześniej. Dziadek był też instruktorem artystycznym BTSK, Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
Czyli macie korzenie białoruskie?
No w pewnym sensie tak.
Tutaj
no.
W ogóle krzyżują się, prawda? Kulturowo ludzie i religijnie i tak dalej.
Tak, tak, tak. To jest takie miejsce, gdzie myślę, że każdy ma jakieś korzenie wschodnie.
I powiedz mi to, ten zespół, jakbyś miał określić, jak długo istniał i czy jeszcze został on zamrożony, czy zamknięto ten rozdział twojego życia, czy jeszcze wrócisz kiedyś do niego?
U mnie generalnie jest tak, że nigdy nie zamykam zespołów, tak nigdy nie mówię nigdy.
Czyli hibernujesz.
Hibernuję bardziej tak, bardziej w ten sposób, ale w tej chwili mam przez cały czas kontakt z wokalistą My Legend i właśnie będzie śpiewać na mojej solowej płycie, którą już tym razem zamierzam dokończyć. I myślę, że będziemy współpracować dalej, bo jest to naprawdę świetny wokalista.
Taką ciekawostkę zauważyłem w składzie My Legend. Mianowicie na gitarze grał Dariusz Moros. To był tak. To jest ten sam człowiek, bo to takie wątki, że jednak na Podlasiu te składy się krzyżują, tak jak zresztą to jest chyba w całej Polsce przy lokalnych społecznościach. Mianowicie ten pan, o którym powiedziałem, Dariusz Moros, to jest obecny gitarzysta Divine Whip. A więc z Divine Whip macie dość duże związki uczuciowe, a dzisiaj
tak,
powiem w ten sposób, że jest mi niezmiernie miło to powiedzieć, bo wczoraj u nas był właśnie Divine Whip gościem w godzinach porannych, kiedy nadawaliśmy z Parku Narodowego Białowieskiego i powiedzmy sobie otwarcie, czy środowisko metalowo-rockowe, nazwijmy to białostocko-hajnowskie, w ogóle podlaskie, to jest silna grupa, jak oceniasz? Bo umówmy się, że w Polsce ty jesteście znani głównie jako kraina disco polo i tak dalej, a tutaj proszę.
Ja myślę, że środowisko metalowe białostockie jest od lat bardzo silne. Tak naprawdę w pewnym momencie spotkałem się też z opinią, jak już zacząłem grać poza Białymstokiem. Inni muzycy mówili mi, że Białystok kojarzy im się właśnie z disco polo i z death metalem. Także dosyć szeroko, ale jest na naszym podwórku naprawdę bardzo dużo znakomitych muzyków. No ja mógłbym powiedzieć troszeczkę o tych wcześniejszych czasach, czyli tak powiedzmy sprzed 10 lat, 15 może nawet. Teraz się to troszeczkę zmienia i myślę, że troszeczkę muzyka grana w Białymstoku też idzie w łagodniejszą stronę. Powiem na przykład z perspektywy moich znajomych, którzy grają bardzo ciężką muzykę, że mają problemy ze znalezieniem na przykład perkusisty, ponieważ ich zdaniem tak najlepsi blaściarze to jednak są ci panowie sprzed 10-15 lat. Młodzi już nie chcą iść w tą stronę muzyki ekstremalnej.
A niektórzy mówią, że jeszcze pokolenie Meatloafa.
Albo tak.
Zapowiedz utwór zespołu My Legend, który wybrałeś jako ilustrację naszej części rozmowy o tym bandzie.
Będzie to utwór Vitamin Shot.
To był My Legend i Vitamin Shot. A teraz chciałbym namówić Pawła na dość osobiste zwierzenia, ponieważ jest to dla mnie o tyle ważny wątek, chociaż pewnie bardzo poboczny w stosunku do reszty kapel, dla Pawła, ale nigdy byśmy się chyba tak wcześniej nie poznali, Pawle, gdyby nie ten zespół. Poznałem cię na etapie twojej gry dla takiej poznańskiej formacji Kingdom Waves, która przechodziła w swojej historii burzliwe i dramatyczne losy, trwające chyba aż do dziś. Natomiast jej lider, były może lider, bo były lider założyciel, a to śmiesznie brzmi, dziś jej święci triumfy, gdyż zajął trzecie miejsce w Los Angeles w konkursie na muzykę filmową w Hollywood, a więc można powiedzieć Michał Bąk, zwany też Lordem Wizardem, to twój serdeczny kumpel z zespołu Kingdom Waves. Opowiedz trochę o tej formacji i powiedz mi, co sądzisz o jej burzliwej historii, tak jak ty to byś chciał, aby poszło w świat.
No tak, no, na wstępie chciałem powiedzieć, że Michał Bąk jest naprawdę świetnym kumplem i świetnym muzykiem i z takimi ludźmi uwielbiam współpracować i bym sobie życzył współpracować jak najdłużej. Historia zespołu była i jest nadal bardzo burzliwa, ale tak jakby Ja znalazłem się w środku takiego oka cyklonu, częściowo przez przypadek, częściowo nieświadomie. I przez cały czas tak naprawdę to wszystko było poza mną. Ja zawsze jestem takiego zdania, że muzyka się powinna sama obronić i nie wiem, no nigdy nie czułem jakiejś wielkiej straty z powodów na przykład personalnych perturbacji w zespole. Zawsze jeżeli pojawiają się nowi ludzie, jest nadal chemia w składzie, to można naprawdę wspólnie przynosić góry i myślę, że też tak będzie w tym przypadku. No zespół się zmienił, są teraz nowi muzycy, pracujemy nad nowym materiałem, nagraliśmy już 2 utwory w studiu.
Ale zespół się nazywa już inaczej. Jak nazwaliście tę formację, która została jakby prostym sposobem pozostała po tamtej słynnej Kingdom Waves?
Zespół nazywa się teraz Immortal Kingdom, więc nazwa jest taka dość wymowna.
I będziecie grali dalej piracki metal?
Tak, będziemy grali dalej piracki metal wedle konceptu Lorda Wizarda.
No i życzę wam dużo sukcesów z tym projektem, a powiem w ten sposób, że jeżeli oczywiście jako dziennikarz będę szanował istnienie zespołu Kingdom Waves w tym składzie, który sobie gdzieś tam ktoś ułożył, natomiast osobiście, jeżeli mogę się wypowiedzieć, to nie wyobrażam sobie tej nazwy już bez Lorda Wizarda. A jak to odbiorą, co powiedziałem, obecni członkowie Kingdom Waves, a to już ich problem i sprawa.
No tak, ja myślę, że Kingdom Waves to jest po prostu nazwa, no i można by było o to walczyć, gdyby zespół się nazywał Metallica albo Slayer. Dla mnie tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo głęboko wierzę w to, że jeżeli gramy z Michałem, jakby główny sznic zespołu zostanie zachowany i nowy materiał na pewno będzie dobry.
Posłuchajmy zatem jednego z 3 utworów, które nagraliście z Pawłem w składzie z tobą, ponieważ nie będziemy grali wersji z płyty długogrającej, gdzie ciebie nie było. Tylko wyszła taka malunka epka, można powiedzieć dziwna, ponieważ na niej składały się tylko 3 utwory na nią i zostały wydane specjalnie dla potrzeb Emergency, o ile dobrze pamiętam. Braliście udział nawet nie chyba Emergency, co startowaliście do przystanku Woodstock i takie różne historie.
No tak, przeszedł taki czas, że po prostu musieliśmy zarejestrować te utwory w nowym składzie. Zmieniła się basistka, zmienił się gitarzysta, zmienił się wokalista i postanowiliśmy zrobić nową aranżację starego utworu.
I tam jest oczywiście twoja solówka. Tak. Przed słuchaczami Radia Wnet utwór zespołu Kingdom Waves, Pepper Wings, papierowe skrzydła. I tak oto dobrnęliśmy, można by o tobie oczywiście, Pawle, mówić wiele i wiele i pewnie nie raz się jeszcze spotkamy, bo nie sądzę, mam nadzieję, że to jest nasze ostatnie spotkanie, a raczej początek wielu rozmów. Fajnie, że w ogóle się spotkaliśmy fizycznie, bo do tej pory gdzieś tam tylko znaleźliśmy się internetowo i telefonicznie. Taki zespół, który jest legendą, wiesz, nie każdemu się zdarza zagrać w zespole, który w pewnym okresie swojego istnienia, właściwie jeden z pierwszych miesięcy swojego istnienia, zablokował całe centrum Warszawy, Marszałkowską i Aleje Jerozolimskiej i doprowadził do zamieszek z użyciem sił milicyjnych, bo to wówczas jeszcze tak było. No, każdy by chyba sobie marzył w takim zespole zagrać. Oczywiście mówimy tu o oddziale zamkniętym, który też swoją burzliwą historię posiada. Do dziś troszeczkę niewyjaśniono między dwoma panami. Jak wy to odbieracie i jak ty to odbierasz jako gitarzysta oddziału zamkniętego, podczas gdy jego były wokalista no też gra te utwory, co i wy, ze swoim bandem. Jak to jest?
No cóż mogę powiedzieć. Nigdy nie miałem okazji poznać osobiście Krzysztofa Jaryczewskiego, jednakże oczywiście szanuję go za jego dokonania w zespole
Oddział
Zamknięty.
Oczywiście, wszyscy go
szanujemy. I nie tylko. Ja znalazłem się w oddziale zamkniętym ze strony Wojtka, który tak naprawdę przez ponad 30-35 lat ciągnął ten zespół przez cały czas i tak dla mnie jest to bardzo znaczący muzyk na polskiej scenie. Jest to świetny gitarzysta i bardzo fajny facet i jestem zadowolony, że jestem w składzie z nim.
Czyli jesteście partnerami, można powiedzieć, na wiosłach.
Tak, dokładnie. Pierwszy raz spotkałem Wojtka w 2006 roku w miejscowości Sokole. To jest województwo podlaskie, jest to mała wieś. O. I był tam koncert oddziału zamkniętego. I wtedy supportowałem ich z zespołem Schody. No i zrobili na mnie kolosalne wrażenie. Graliśmy, to była mała scena, te samo nagłośnienie i pierwszy raz tak naprawdę zobaczyłem, jak wygląda, jak się zachowuje i jak gra rock'n'rollowa kapela. I to naprawdę odcisnęło na mnie olbrzymie piętno. I także jak po latach mam okazję już jakby spotkać się z Wojtkiem na innym gruncie, przez cały czas pamiętam to doświadczenie i co mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że tak się to wszystko potoczyło.
Pawle, czy oddział zamknięty jedynie zamierza grać znane historie z przeszłości, czy macie w planie nagrać jakieś nowe rzeczy?
Tak, już tutaj mogę zdradzić, że weszliśmy do studia i zarejestrowaliśmy 4 utwory. O. Część z tych kawałków wykonywaliśmy już na żywo, między innymi na przystanku Woodstock zagraliśmy.
Jak były odbierane?
2 kawałki. Bardzo dobrze. Fajnie, jest to nadal stary, dobry oddział. Z tym, że też jeden utwór myślę, że spodoba się też fanom mocniejszego brzmienia. Jest bardzo hardrockowy.
I ile ludzi was oglądało na przystanku Woodstock?
Ojej, ciężko mi to tak naprawdę oszacować.
To był największy wasz chyba koncert w życiu, jeśli chodzi o liczbę.
Tak, 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 zdecydowanie. Po prostu morze ludzi po horyzont. Od morza aż do Tatr.
Jak się czułeś na scenie, bo nigdy chyba wcześniej nie grałeś dla takiej ilości?
Tak, dla takiej ilości ludzi nie grałem nigdy wcześniej. I powiem szczerze, że jak spojrzałem na to wszystko, jeszcze przed naszym koncertem, no to w pewnym momencie to się nawet trochę tego bałem, ale trema oczywiście tylko mnie mobilizuje i od razu w momencie, kiedy weszliśmy na scenę, wszystko minęło i mogłem się już oddać radosnej twórczości.
Pawle, takie pytanie, bo pniesz się w tej karierze, umówmy się, z małych zespołów aż do potęgi polskiego rocka. Mamy takiego basistę Pawła Mąciwodę, który dopiął się aż do Skorpionsów, powiedz mi.
Który grał zresztą w oddziale.
Obecnie zresztą Ornet Stępień go zastąpił, który też jest na liście Poliszczar bardzo często ze swoim składem. Ale pytanie takie jest podchwytliwe troszeczkę. Czy chciałbyś, marzysz o tym, żeby na przykład dostać propozycję od jakiegoś mega znanego zespołu europejskiego lub amerykańskiego, na przykład do gry na gitarze, bo ktoś się zachwyci tym, co robisz, a jest czym się zachwycać, umówmy się. Nie obawiasz się takiej propozycji i co wtedy?
Nie, ja myślę, że tak w momencie, kiedy na horyzoncie pojawił się oddział i znalazłem się w tym zespole, to jest dla mnie już bardzo dużo i nie chciałbym nawet żadnych zmian.
Czyli na przykład czerwone gitary odpadają.
Z czerwonymi gitarami graliśmy też parę razy. Już z oddziałem i przed oddziałem też miałem okazję dzielić z nimi scenę i jest to bardzo dobry zespół. Ja jestem fanem, naprawdę, szczerze.
To powiem ci, że ja oczywiście też, bo sentyment do Big Beatu mi został jeszcze z czasów niemowlęcych i zawsze gdzieś tam w sercu będę go miał. Ja chciałbym, dziękując ci oczywiście za spotkanie, zapraszając cię w przyszłości na kolejne, a kiedy to powiedzmy sobie na razie do potem, żebyś zapowiedział swój najnowszy utwór z projektem Acoustic Works Long Road i dlaczego akurat ten utwór jest ci w tej chwili najbliższy i co to jest za piosenka.
Jest to nasz najnowszy utwór, więc siłą rzeczy jest mi najbliższy. Numer szczególny z tego względu, że śpiewa tam córka Kamila, która ma 7 lat, śpiewa refreny razem z tatą, a wszystkie instrumenty obsługuję ja sam.
A więc długa droga Pawła Oziabły niechaj będzie dzisiaj zakończona utworem pod tymże tytułem, tylko w języku angielskim. Long Road i Acoustic Works.